Chwała Bogu. Witam wszystkich serdecznie tego poranku. Takie na początku dam takie małe ogłoszenie i to jest za pozwoleniem pastora oczywiście. Wczoraj się go pytałem, czy mogę coś takiego ogłosić w naszym zborze. Jest to bardzo duchowe, dlatego tak przeżywam. Kochani, dlatego że tak pomyśleliśmy, że jest nowy rok, weszliśmy w ten pierwszy miesiąc, styczeń i dobrze by było też troszeczkę tak jakby zbliżyć się do Boga, co nie? A najlepszym sposobem zbliżenia się do Boga jest, wiemy, post, prawda? Coś, co wyrzekamy się tego naturalnej rzeczy, żeby szukać Boga, szukać duchowości, szukać Jego takiego tej ochrony, tej duchowej, szukać Go dniem i nocą, bo żyjemy naprawdę w trudnych czasach. Żyjemy w czasach, gdzie naprawdę widzimy, co się dzieje na ulicach, homoseksualiści czy ktokolwiek mogą przejmować nasze miasta, czy chodzić po naszych miastach i mówić, że to jest normalny styl życia. Biblia całkowicie inaczej mówi. Biblia mówi, że Bóg stworzył kobietę i mężczyznę i to jest rodzina. Kochani, dlatego jest ważne, żebyśmy jako Kościół też stanęli w takiej duchowości, szukali Pana, przepraszali Go za nasze winy, które zrobiliśmy może w tamtym roku, prawda? To jest coś takiego wspaniałego i tak pomyślałem, że ten tydzień, który jest przed nami, teraz mamy następnych 7 dni, będzie to naszym postem naszego Kościoła. To nie znaczy, że musisz pościć 7 dni, to znaczy, że w tych 7 dniach może ktoś z was usłyszy głos Ducha Świętego i stanie do tego postu, stanie do walki. Może niektórzy więcej usłyszą, może niektórzy mniej. Jest to naprawdę potrzebne. Wiecie, że w narodzie żydowskim jest takie święto, które się nazywa Yom Kippur. Jest to dzień pojednania i oni do dzisiaj mają to święto. Jest to dzień, gdzie oni przestają jeść, oni szukają Boga, oni Go przepraszają za grzechy, które popełnili w poprzednim roku i Bóg pisze, że zawsze im błogosławił to. W tamtym roku było to 18 września. I wierzę, że wielu ortodoksyjnych Żydów skorzystało z tego po prostu, z tej takiej okazji, że szukają Boga i wierzę, że my też będziemy szukać w przyszłym tygodniu, modlić się, możemy między 9 a 10 stanąć do takiej wspólnej modlitwy, także każdy ma okazję, każdy naprawdę jest zaproszony do tego. Wierzę, że to jest od Boga, że to nie jest nic jakimś siłą jakiejś innej. Z innej strony wierzę, że Bóg ma upodobanie i będziemy dzisiaj, to co ja przygotowałem, to przygotowałem właśnie słowa takie zachęcające, jak bardzo post wpłynął na naród izraelski, jak bardzo post wpływa na Kościół Boży, co Pan Jezus powiedział na temat postu i jakie wspaniałe obietnice są. Kochani, jedne z najpiękniejszych, największych obietnic są na temat postu. I to później na samym końcu ja przeczytam te obietnice. One są w Izajasza w 58 rozdziale wymienione. Jaki jest prawdziwy post, a jaki jest fałszywy post. Co, nie? Co Bóg na ten temat myśli. Ale wracając tak powoli do tego, co ostatnio mówiłem gdzieś miesiąc temu. Mówiłem na temat, co Biblia mówi o szatanie. I skończyłem ten wykład w księdze, znaczy to będzie w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Ja chcę tutaj też wrócić, jeszcze raz to przypomnieć i kilka myśli jeszcze dać do tamtego tematu. Wiemy, że jest szatan, jest on wrogiem Pana Boga, wrogiem ludzi, którzy kochają Pana Boga i szatan ma swoje cele tutaj. A jedną właśnie z takich broni nasz chrześcijan, potężną bronią przeciwko właśnie szatanowi czy tej naszej zepsutej naturze jest post. Jest to wspaniała broń, którą daje Bóg i efekty będziemy za chwilę widzieć, jakie miał naród izraelski. A także w Nowym Testamencie zobaczymy, znaczy ja powiem jedno miejsce, gdzie naprawdę Bóg zadziałał przez post też. Także list do Efezjan, 6 rozdział i pisze tam tak. Ja czytam od 10 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i go dokonawszy wszystkiego ostać się. I tu jest niesamowity obraz, który wierzę, że apostoł Paweł miał w duchu i pokazał całkowitą walkę każdego człowieka, każdego chrześcijanina. Napisał w wyraźny sposób: nie walczymy z krwią i z ciałem, nie walczymy z ludźmi, nie walczymy z nikim, który ma ciało, ale walczymy raczej z tymi duchami, z nadziemskimi władzami. On pokazał całą taką hierarchię duchów i różnych władców, którzy są źli, i przeciwko nim stawiamy ten opór. I taki na prosty taki przykład, na przykład mógłbym podać, że na przykład dajmy na to, że jest jakieś małżeństwo i mają dziecko, i to dziecko cały czas się opiera i w drugą stronę, i cały czas inne ma zdanie, i zaczęło już troszeczkę na przykład próbować alkoholu czy czegokolwiek, co nie? I nie wyciężymy tylko samą mową, zabranianiem czy krzyczeniem na to dziecko. To nie jest tylko jedyna metoda. Metodą jest post i modlitwa, która jest zanoszona w sercu ojca i matki o to dziecko. Nie ma innych sposobów, żeby nieraz zwyciężyć. Widzimy, ja też mam taki prosty przykład, który mi się nasunął właśnie przed, jak tam stałem. Byłem, kiedyś mieszkałem na takiej ulicy Jane, w takim bloku, który miał może 25 pięter, i wprowadzili się ludzie, którzy byli, to byli Polacy, oni byli alkoholikami, obydwoje, co nie? Tylko że kobieta, ona piła tylko w takich niektórych okresach, mogła na przykład pół roku albo rok nie pić, a mężczyzna mógł sobie tak popijać codziennie, co nie? I w pewnym okresie ta dziewczyna znowu złapała ten, jak się mówi, cuk, że znowu poczęła to pragnienie alkoholu. Wiecie, ten człowiek ją wiązał. Ona mi to powiedziała, on mnie związał, 2 dni byłam związana, ale jej nie zatrzymał. Nie mógł jej zatrzymać. Bo w pewnym dniu go ją wypuścił, ona wezwała nawet policję i to była po prostu taka sytuacja, że nie da się normalnymi siłami zatrzymać człowieka. Czyli my musimy mieć cierpliwość, my musimy mieć taki pokój i wiedzieć, że wszystko jest w rękach tego, który nas stworzył, Boga, i On ma całe władanie nad naszym życiem. I jeżeli my umiemy się upokorzyć, i to właśnie znaczy nawet słowo post, upokarzanie się z hebrajskiego, że upokarzasz swoją duszę, to wtedy Bóg działa wspaniale. Nawet nie musimy dużo nieraz planować. On ma przygotowane rozwiązanie. W kilku historiach biblijnych Starego Testamentu to zobaczymy. I teraz zobaczcie. Dalej Słowo Boże wspaniałą rzecz nam ogłasza. Znaczy, to nie jest wspaniała. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, a dokonawszy wszystkiego ostać się. No i tutaj mamy takie nawet trochę przykre stwierdzenie, i to jest do nas, dzieci Bożych, że przychodzi zły dzień. Że przyjdzie jakiś taki dzień, że nam się nie będzie on podobał. Czy to jest prawda? Czy mieliście nieraz złe dni? Prawda? Mieliśmy nieraz jakiś taki słabszy dzień, psychicznie słabszy. Może mieliśmy taki dzień, że wpadliśmy w depresję. Może mieliśmy nawet kilka takich dni, że nie wiedzieliśmy, jak pozbierać swoje myśli, jak posklejać swoje małżeństwo. Dlaczego tak jest, a nie inaczej? Czyli przychodzi zły dzień. I pokażę wam w Piśmie Świętym. Jest to w Księdze w Księdze Kronik. Zaraz otworzymy sobie. Chcę, żebyśmy to zobaczyli, wspaniałą rzecz, która dla mnie osobiście jest takim wspaniałym przykładem Bożej opatrzności nad tymi, którzy Boga szukają, którzy za Bogiem chodzą i Boga miłują. Był taki król, on miał na imię Jehoszafat. I ten król kiedyś przyjechał, on był królem Judy, i on przyjechał do króla Izraela, Achaba, i się tak zmówili razem, żeby poszli razem na wojnę. I to było takie, takie niedobre dosyć dla Jehoszafata, bo Biblia mówi o Jehoszafacie, że on chodził drogami Dawida, kochał Boga, kochał przykazania Boże, był, tak powiedzmy, w oczach Boga dobrym człowiekiem, Bożym człowiekiem. Z drugiej strony Achab był to najgorszy z królów, który mówi prawie Biblia. On wszystko robił na przekór Bogu. On manipulował, on kombinował. Był to, według Słowa Bożego, zły król. No i oni dwoje się zmówili, że pójdą na wojnę. Ja czytam teraz, będę czytał 18 rozdział Księgi Kronik od wersetu może 29. Czyli oni są dwaj i nagle król izraelski mówi tak. I król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do bitwy w przebraniu, lecz ty, rzekł do niego, zachowaj swoje szaty. Potem król izraelski przebrał się i ruszył do bitwy. Król aramejski zaś dał taki rozkaz swoim dowódcom wozów wojennych. Nie wdawajcie się w bitwie ani z małym, ani z wielkim, ale tylko z samym królem izraelskim. Gdy więc dowódcy wozów wojennych dostrzegli Jehoszafata, pomyśleli, to jest król izraelski, osaczyli go, aby z nim stoczyć bój i wtedy Jehoszafat krzyknął. Kochani, wtedy on krzyknął, Jehoszafat krzyknął. Pomyślcie, co Jehoszafat krzyknął? On zobaczył, że dookoła niego jest 32, bo tam pisze w drugiej tej, że 32 ludzi wyszkolonych, dowódców wozów wojennych, ruszyło tylko w jego kierunku. Ten drugi król się przebrał, on miał duchowe jakieś chyba wskazówki, że na niego będą czekali, będą chcieli go zabić, a Jehoszafat krzyknął. I ja wiem, co on krzyknął. On krzyknął, Boże ratuj. Boże ratuj, już nie ma wyjścia. Nieraz właśnie są ludzie, którzy tak już są w takiej sytuacji, że tylko mogą jeden krzyk zawołać. Boże ratuj. Nie mam już nic. Cały czas coś przeciwko mnie i tak dalej, i tak dalej. Ale miał tego Boga, bo chodził tymi drogami takimi, co Bóg dla niego zgotował. To były Boże drogi, szukał Boga. Na pewno szukał w poście, na pewno szukał w modlitwie. Chodził drogami Dawida. Czyli chodził dobrymi drogami według tych standardów Bożych. I zobaczcie następne zdanie, które mówi, a Pan wsparł go, odciągając ich od niego. Nie wiemy, jak to Bóg zrobił, ale tu, znaczy, tutaj pisze. Dowódcy wozów wojennych spostrzegli bowiem, że nie był to król izraelski i odstąpili od niego. Czyli wspaniała lekcja, co nie? Krzyknął do Boga, choć to był ich wróg, Jehoszafat krzyknął do Boga, choć oni już mieli prawie go, mogli go zabić. On krzyknął do Boga i Bóg odciągnął ich wzrok i powiedział jakoś w jakiś Boży sposób, czyli to jest Boże wyjście w niektórych opresji. Tak jak powiedziane, przeczytałem, w Nowym Testamencie pisze, przychodzi zły dzień i żebyś się mógł ostać, to musisz mieć na sobie całą zbroję Bożą. Ale żeby mieć tą całą zbroję Bożą, musimy się wyrzec swojej cielesności. Jak się wyrzekamy tych cielesnych rzeczy? Jak Bogu pokażesz, że Go kochasz? Właśnie nieraz przez ten post. Takiego naturalnego rzeczy przestajemy po prostu szukać, ale szukamy w tym dniu, może być to jeden dzień, szukamy oblicza Bożego w modlitwie, w wołaniu do Niego, w Bożych rzeczach, wyłączamy wieczorem telewizor, żeby nam nie przeszkadzał, internet odłączamy, po prostu szukamy Boga w tym dniu i w tym tygodniu możemy szukać Boga, możemy się odłączyć od wszystkich rzeczy, które nam przeszkadzają i mi przeszkadzają i każdemu z nas. To jest po prostu świat, który jest wokół nas. Wiemy, że mamy trzech wrogów według Słowa Bożego. O jednym mówiłem, jest to szatan. Druga, jest to nasza natura. Sami w środku widzimy, że coś nieraz nas ciągnie nie tam, gdzie byśmy chcieli. I trzeci, świat, która filozofia świata nie jest filozofią Bożą. Świat mówi, rób co chcesz, just do it, zrób to, Zrób to, fajnie, chcesz mieć seks, nie ma problemu, nie masz żony, nie masz ten, zrób to. Chcesz wypić, pij ile chcesz. Świat mówi, rób co chcesz, chcesz sobie spróbować marihuany, ona nie szkodzi. Absolutnie, to nie jest narkotyk. Praktycznie lepsze niż papierosy. Zrób to teraz, szybko, zrób to, bo to da ci na chwilę rozkosz. Ale tam w głębi duszy to powoduje tą depresję, którą tak dużo osób ma. I tak dużo osób jest w szpitalach psychiatrycznych. I tak dużo ludzi, którzy cierpią, nawet nie wiedzą dlaczego. Bo nie szukają Boga. A Bóg daje ten pokój. I daje przez post. Ja pamiętam, byłem w Grecji i tam cała ta historia jest znana tu w większości z was, że miałem problem, mój syn chorował. I to pierwsze moje doświadczenia z postem były. Tak powiedziałem, no dzisiaj będę pościł. Także dzisiaj nie będę w ogóle nic jadł. I przyjeżdżam do pracy, tam Grecy, godzina chyba 8:30 czy 9:00, pierwsze kafedaki. Kawę robią, co nie? I mówią do mnie po grecku, Markos, fere kafedaki albo fixe kafedaki, to znaczy zrób kawę. I ja musiałem tą kawę robić, ale pościłem, ale też od kawy pościłem. I mówię, ludzie, jak ja to zrobię? I tak zrobiłem im tą kawę, sam wziąłem ten kubek, mówię, no nie, ofiara chyba z płynów dla Pana i wylałem, ale to było cierpienie dla duszy, do dzisiaj to pamiętam. Po prostu wyrzekałem się czegoś naturalnego, co człowiek chce do celów duchowych, żeby Bóg mi w innej sferze pomógł. Wiecie co, post działa jak woda w naszym, ktoś powiedział, organizmie. Pijesz wodę i wiesz, że ona setki dobrych rzeczy czyni dla twojego organizmu. Nawet nie wiesz, co tam się dzieje do końca, ale wiesz, że ta woda jest potrzebna. Tak samo musimy podejść do postu, że nie wiem, co ono dobrego uczyni. Może nawet nic nie zobaczę, że on uczynił, ale wiem, że on działa. Wiem, bo to Bóg mi zapewnił. Ale często i stokroć zobaczysz działanie Boże. Bóg cię poprowadzi do ludzi, których w życiu byś nie spotkał. Bóg cię poprowadzi do osób, których naprawdę byś się nawet nie odezwał. Bo Bóg da ci tą odwagę. Bóg to czyni w naszych sercach. Zobaczcie dalej na koniec tej historii. Czyli odstąpili od Jehoszafata i nagle zobaczcie, co się stało z królem, który nie kochał Boga, który całkowicie postępował przeciwko Bogu. Ten pewien wojownik, ni stąd, ni zowąd, naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pancerzem. A ten rzekł do woźnicy, zawróć i wywieź mnie z pola bitwy, gdyż jestem ranny. Ponieważ jednak w tym dniu bitwa bardzo się zaostrzyła, król izraelski musiał stać na wozie wojennym naprzeciw Amareńczyków aż do wieczora i zmarł o zachodzie słońca. Czyli cała wspaniała historia, która mówi Słowo Boże, jak się dzieje po prostu z człowiekiem, który kocha Boga i z człowiekiem, który nie chodzi drogami bożymi. Ale co jest jeszcze takiego dziwnego, co też nie mogę ja zrozumieć sam, ale Bóg nieraz, jaki jest Bóg, bo nieraz nie możemy Bożych dróg zrozumieć. Mówiłem o tym człowieku, który się nazywał Achab, o tym królu. I w jednym fragmencie też Pisma Świętego troszeczkę poniżej pisze, że Bóg powiedział przez proroka do Achaba, że stanie się ci to i tamto, a on wziął wór na siebie, zaczął pościć i błagać Boga, żeby tak się nie stało. On był niedobrym królem. I wiecie, że Bóg przesunął to nieszczęście? Powiedział, nie za twojego życia się stanie, bo ty się ukorzyłeś. On zobaczył, że on szczerze się jakoś przestraszył, ukorzył. I mówię, o Panie, u Ciebie zawsze jest odpowiedź. Nie wiadomo, co narozrabiałeś, czy ja narozrabiałem. Nie wiadomo, jakie drogi. Jeżeli się ukażamy, Bóg na pewno to wykorzysta. Na pewno zamieni to w dobro dla nas i będzie po prostu nam błogosławił. Wiecie, taką prostą definicją postu można powiedzieć, że to jest dobrowolne powstrzymanie się od jedzenia dla celów duchowych. Cel prosty. Ukorzenie samego siebie. I Bóg wymaga nieraz ukorzenia samego siebie. Mówi w Mateuszu 18:4, kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest najwyższy w Królestwie Niebios. Czyli uniżenie. Potrzebujemy być uniżony. W następnym wersecie mówi, kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A to jest odwrotność. Post jest uniżeniem samego siebie. W Jakuba 4,10 uniście się przed Panem, a wywyższy was czasu swego. Następny wspaniały werset. W liście Piotra 5,6 pierwszym pisze: ukoście się więc pod mocną ręką Najwyższego. Także mamy wiele wersetów zachęcających nas do uniżenia się. Teraz dalej jest wspaniały taka rada i myśl w psalmie 35, wersecie 13. Dawid mówi: ukorzyłem postem duszę swoją i modlitwa wróciła na usta moje. Teraz zobaczcie, nieraz nie jest taki czas w moim życiu, że jest ciężko nawet takie prawdziwe, mocne modlitwy czynić. I gdzieś w 90 to było chyba 8, wprowadziliśmy się teraz tam, gdzie mieszkamy, do na Coldway, do townhouse'u i przyjąłem taką dziwną myśl, to na pewno nie było od Boga. On ktoś tu mieszkał, ci ludzie się rozwiedli i tak mi się ciężko modliło. Nie wiedziałem, mówię, no taka jakaś sytuacja, minął jakiś czas i tak nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Nie byłem tak jakby sam sobą. I wyobraźcie sobie, jeden brat podszedł do mnie i mówi: no to jak taką masz sytuację, że jakoś tak dziwne te twoje to troszkę zmyślenie, to mówi: poproś sobie, weź sobie kilka dni postu i zobaczysz, wszystko się przemieni. Rzeczywiście, to była jedna z najlepszych rad. Ja może do końca tak nie pościłem, że 100%owo, że nie jadłem, ale tydzień pościłem. Jadłem jakieś zupki, takie bardzo skromne rzeczy i naprawdę zmieniło się na lata. Na lata. To się zmienia, sytuacja duchowa. Czyli musimy z tego naprawdę czerpać takie lekcje, co nie, że to pomaga, że Bóg zaczyna działać. I niektóre rzeczy tylko przez to, że szukamy Jego oblicza, się staną. Teraz patrząc dalej, możemy przejść teraz do księgi Estery. I zobaczymy też następną rzecz, którą Bóg zrobił wspaniale. W księdze Estery wiemy, że Estera była w niewoli babilońskiej. W ogóle Żydzi byli w tamtym czasie w niewoli babilońskiej. I rządcą Persji był taki człowiek, który się nazywał Haman. On był rządcą, był drugim osobą po królu i on miał w sercu bardzo duży problem. On nienawidził Żydów. On nienawidził Żydów i tak sobie postanowił, że cały ten naród wymorduje. I miał taką siłę, miał taką po prostu jakby powiedzieć moc do tego, bo przez pewne takie manipulactwa zrobił, że król podpisał, że w danym dniu, w danym czasie wszyscy Żydzi, którzy mieszkają w tym czasie w Persji, muszą umrzeć. Że wszyscy muszą być zabici i to był dzień, który nadchodził na Żydów. I jak wiemy z historii, wierzę, że wiele osób z was ma tą historię, zna tą historię. Estera, młoda Żydówka, została wybrana przez króla na jego żonę i była królową. I do niej doszła ta wieść, że co zamierzył Haman. I teraz czytamy, jak ona dowiedziała się, że cały jej naród, że wszyscy Żydzi mają być wymordowani, to słuchajcie, co ona zrobiła. 4:16. Estera zaś została zabrana do króla. Okej. Estera w momencie, gdy usłyszała tą wiadomość, ona powiedziała tak: idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i w poście za mną. Przez 3 doby, nocą i dniem, nie jedźcie i nie pijcie. Również i ja i moje służebnice tak będziemy pościć. A potem udam się do króla. Choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Czyli w Persji było takie prawo, że do króla sam, z własnej woli, nikt nie mógł wejść. Ona miała taki duchowy, po prostu jakieś prowadzenie od Boga. Powiedziała: 3 dni nie będziemy ani jeść, ani pić i wtedy pójdziemy, ja pójdę przed króla. I oczywiście po tych trzech dniach, zobaczcie, jak zadziałało to duchowe takie wsparcie. Gdy przyszła do króla, król od razu wyciągnął berło w jej stronę i mówi: czego pragniesz, Estero, choćbyś chciała nawet pół królestwa, to ja ci je dam. I ona zaprosiła na ucztę, mówi: królu, jutro na ucztę zapraszam ciebie i Hamana. I Haman, który był przeciwnikiem Żydów, on był taki pyszny z tego powodu, wrócił do domu, mówi: zobacz, żono, jestem najważniejszy w całym królestwie, wszyscy po prostu mnie szanują, Estera mnie zaprosiła na ucztę. I w tym dniu on, bo to jest cała historia, którą ja troszeczkę tak chcę rozważyć, chciał tak jakby zamordować, wybudował szubienicę dla człowieka, który był Żydem, Mordochaja, to był opiekun właśnie Estery. On mówi: tego Żyda ja nienawidzę, on nie kłania mi się i tak dalej. Czyli zbudował dla niego szubienicę w tym samym dniu. I zobaczcie teraz, jak to wszystko tak wspaniale zadziałało, że Bóg ochronił i Esterę, i tego Mordochaja, a na końcu tej historii Haman, który zbudował tą szubienicę dla tego człowieka, sam na niej zawisnął. Czyli tutaj mamy taki fajny przykład. Oczywiście w całej tej historii Żydzi zostali całkowicie ochronieni przez moc Bożą. Król zobaczył ten występek Hamana. Okrył tak jakby swoją ręką wszystkich Żydów i Żydzi do dzisiaj przeżyli. I naprawdę z tego narodu przyszedł Pan Jezus Chrystus, który jest który za nas zginął i który daje nam zbawienie. Czyli jest to wspaniała rzecz. Następnym takim wielkim przykładem też postu jest w Księdze Ezdrasza, jak Ezdrasz miał przejechać. Ezdrasz, można powiedzieć, też żył w Babilonie i on postanowił wrócić z Babilonu z wygnańcami, którzy tam żyli, wszystkimi Żydami, do Jerozolimy. I kochani, w tym fragmencie czytamy, że Ezdrasz, on bardzo się troszeczkę tak mówił królowi Cyrusowi, jaki wielki i potężny jest Bóg Izraela, jakie on cuda i znaki. Ale w tym okresie przejechać z Babilonu do Jeruzalem to była niesamowita podróż niebezpieczna. Tam byli różni zbójcy, tam byli różni ludzie, którzy czyhali tylko na takich ludzi, co przyjeżdżają z dobrami, z naczyniami świątynnymi. Ale jednak zobaczcie, co zrobił Ezdrasz. W 22 wersecie, w 8 rozdziale księgi Ezdrasza pisze tak. Potem zarządziłem tam nad rzeką Ahawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie i naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami. Powiedzieliśmy wszak królowi: ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy Go szukają, lecz Jego moc i gniew dotyka wszystkich, którzy od Niego odstępują. I tutaj też jest taka wspaniała duchowa rada i duchowy taki obraz, że możemy wyprosić Boga o bezpieczeństwo na nadchodzące dni dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych rodzin, dla naszego kościoła, dlatego że On ukorzył się w poście nad tą rzeką i pisze: i wyprosiliśmy u Pana. Wyprosiliśmy, to był jakiś jeden moment, jedna sytuacja, że nagle Bóg: okej, ruszajcie, nie ma żadnych wrogów. I przeszli przez drogę bardzo daleką, nikt nie zginął, przyszli do Jeruzalemu i on mógł wykonać tą pracę, do której Bóg go powołał. Następnym przykładem jest, znamy tą historię, już ją troszeczkę skrócę, Jonasz, prawda? Jonasz bardzo nie chciał jechać do Niniwy. On się opierał. On mówił: nie, ja tam nie pójdę, bo jak ja powiem pokutujcie, oni zaczną pokutować i Ty, Boże, nie zburzysz tego miasta. Ale Niniwa to była po prostu, ci ludzie z Niniwy to byli przeciwnicy Żydów tak naprawdę. Dlatego on tego nie chciał zrobić. Ale Bóg miał w sercu, żeby wysłać Jonasza do tego miasta i znalazł sposób. Sposób był bardzo taki nieprzyjemny, dlatego że wielka ryba połknęła Jonasza. Jak on już sobie tam posiedział kilka dni w tych sokach trawiennych, to w jednym momencie, i to jest ciekawe, zobaczcie, co Jonas zrobił. Ja to bardzo widzę niesamowicie. W drugim rozdziale pisze: lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głosnym dzięczynieniem. Czyli nagle on się obudził. Mój Bóg jest żywy, ja mu podziękuję za wszystko, za życie i tak dalej. Jak Bóg tylko usłyszył to dziękczynienie, jak jesteśmy takiego ducha dziękczynienia za wszystko: Boże, zobacz, Panie, mam dom, mam ciepło, mam łóżko, tysiące ludzi nie ma. Tysiące ludzi mieszka w warunkach, my w Kanadzie mamy ten przywilej. Ale naprawdę on złożył dziękczynienie i Bóg to docenił i wtedy Pan kazał rybie i ona go wypluła. Czyli wypuściła go na ten. I on mógł iść i zawołał do tego miasta. To miasto miało chyba 120 tysięcy ludzi. Ono miało zginąć. Ale zobaczcie, jaki odpowiedź króla na to, co Jonasz wołał. On powiedział, wyszedł, musiał wyglądać strasznie, bo chyba te odzienie, wszystko po tej rybie to miał strasznie. Ale jeszcze miał ten głos, który wołał: jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. Jeszcze 40 dni. Wiecie co? I tak uderzyło to króla, tak uderzyło to słowo tych przywódców tego miasta, że zobaczcie, co się stało. Trzeci rozdział, szósty werset. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swego tronu, zdjął swój płaszcz i obległ się we włosennicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w włosiennice zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali, odstąpi od swego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nad nieszczęściem, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Kochani, nagle król Niniwy, to człowiek, który nigdy Boga może nie znał prawdziwego, ale dociera do niego słowo, że jest bezprawie w kraju, ludzie źle postępują. On ubiera włosiennicę jako przykład przywódcy tego narodu i mówi: każdy, mówi, zwierzęta też to mają uczynić. Nie wiem, jak to wyglądało. Miały nie pić i miały szukać Boga i szukać przebaczenia. I rzeczywiście Bóg w tym przypadku ocalił Niniwę. Wszyscy ci ludzie, którzy w tym czasie żyli, oni przeżyli. Bo Niniwa została zniszczona, kochani, ale jeszcze 120 lat było jako miasto. W 620 którymś roku przed naszą erą zostało zniszczone to miasto. Ale w tym czasie Bóg odpowiedział. Czyli jest wspaniałość. Bóg przedłuża życie. Bóg uzdrawia choroby. Bóg przez to leczy. Ja tyle lat jestem w Panu i słyszałem wiele świadectw, co pozył czynił. Ja czytałem o chłopaku, który za każdym razem, gdy pościł, szukał Boga, został uzdrawiany z jakiejś dolegliwości. Już nawet nie pamiętam tych dolegliwości. Widziałem wiele przemienionych naprawdę sytuacji, rzeczy, które postrzyni, ale najbardziej wiem z własnych nawet doświadczeń. Kochani, jest taki czas w życiu, że bardzo dużo możemy kosztować, jeść, może to być święta i między Nowym Rokiem. I to jest, nie wiem, nie jest taki duchowy bardzo czas, ale powinien być, ale wiecie, no przez te wszystkie takie, że tak się radujemy, to człowiek nieraz troszeczkę zapomina i później cały czas ogarnia go taki stan, że to se próbuje. Później nawet nic może nawet nie smakować. Można dojść do takiego tego. I później jak szukasz Boga, co nie? I jak tak człowiek naprawdę wchodzi w ten okres postu, jak macie ten post, przychodzi niesamowity pokój, niesamowite takie duchowe dotknięcie przez Boga i to po prostu tak pracuje. Że jeżeli szukamy Bożych dróg, Bóg zawsze przychodzi i zawsze nam daje. Wspaniałym przykładem, ja już będę kończył powoli, jest Pan Jezus, prawda? Jego służba zaczęła się od 40-dniowego postu. I pisze w Ewangelii Mateusza, że Jezus wyszedł w duchu na pustynię i 40 dni nie jadł. Tam nie pisze może, że on nie pił, bo gdy wyszedł z pustyni, on mówi, że był głodny, co nie, łaknął i chciał jeść. Ale werset tam poniżej pisze, że on już wrócił w mocy Ducha Świętego. To uczynił post. 40 dni pościł i w mocy Ducha Świętego wrócił. I od razu kuszenie diabelskie, on nie miał żadnych problemów, nie miał nawet za chwilę zastanowienia, czy zrobić jakąś pokusę diabelską. Nie miał czegoś takiego, dlatego że wyszedł w mocy Ducha Świętego. I my, gdy chodzimy w mocy Ducha Świętego, to też pokusy czy różne rzeczy nie czepiają się nas tak mocno, bo jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Dlatego apostoł Paweł w Efezjan napisał, nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni kogo? Ducha Świętego. I to jest wspaniały, dobry stan każdego z nas. Dlatego Nowy Testament zachęca nas do cały czas do tej walki duchowej, do podejmowania właśnie tych modlitw, postów i czytania Słowa Bożego. To są rzeczy, które są nam bardzo potrzebne w tej drodze za Panem. I to, co obiecałem, że na sam koniec przeczytam, kochani, wam obietnicę Bożą z Izajasza z 58 rozdziału, jaki jest dobry post, a jaki jest niedobry post. Fałszywy i prawdziwy post, 58 rozdział, mówi tak, od 3 wersetu czytam. Tutaj się pytają go ludzie, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty na to nie zważasz? Oto w dniu, tu już Pan odpowiada, waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos z wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada w wór i kładzie w popiele? Czy coś takiego nazywasz postem i dniem miłym Panu? Jeżeli tu prosto jest, jeżeli my pościmy i cały czas żyjemy w swoich złościach, nienawiściach i takich różnych rzeczy, Bóg tego nie, tak jakby nie przyjmuje. Powiedział, nie chcę takiego czegoś, co nie? Chcę Twojej przemiany, chcę przemiany Twojego serca, Twojego myślenia, Twoich dróg. Lecz to jest post, którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność ucieśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz Twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna, a Twoje uzdrowienie rychło nastąpi, a Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą. Teraz czytam obietnice, które Bóg powiedział na temat prawdziwego Bożego postu. Tu zobaczcie, ile tych wersetów będzie. To jest jeden za drugim. Już zacząłem czytać. Twoje uzdrowienie rychło nastąpi, Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy usuniesz pośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem, bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach. I sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Czyli amen. Kochani, jest to obietnica Boża. A w Piśmie Świętym pisze, że nie jest rzeczą możliwą, żeby Bóg kłamał. Czyli naprawdę doświadczajmy Pana. Doświadczajmy właśnie tego wspaniałego daru, który On nam daje. Myślę o poście. Bądźmy w tym też ostrożni, mądrzy, żeby nikt nie robił czegoś na własną jakąś taką siłę czy nie, z pobudek Ducha Świętego. Każdy mądrze i wie jak to zrobić i nie naprawdę Bóg nas prowadzi. Wtedy opieka Jego będzie nad naszymi domami, nad naszymi dziećmi i wierzę, że Bóg będzie błogosławił. Amen. Amen. To tyle, co przygotowałem. Proszę, pastorze.
A Bogu.